Ponieważ Starship robi z lotu na lot coraz większe postępy, rośnie szansa, że za jakiś czas dla sporej liczby ludzi kilkudniowe wakacje na orbicie mogą stać się osiągalną opcją. A że czas odpoczynku kojarzy nam się nie tylko ze słodkim nic nie robieniem, ale też i większą ilością czasu na romantyczne uniesienia, niektórzy z Was mogą być zainteresowani, czy seks w kosmosie jest w ogóle możliwy, a jeśli tak, czy będzie podobnie przyjemny jak ten na Ziemi. Realistów może z kolei zastanowić, czy tam wysoko nie pojawią się inne niż na Ziemi zagrożenia związane z seksem. O tym wszystkim opowiem w tym odcinku.
Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Na początku lat 2000 francuski astronom Pierre Coller wydał książkę pod tytułem The Final Mission. Postawił w niej tezę, że w czasach wahadłowców NASA prowadziła eksperymenty, w których mieszane pary astronautów uprawiały seks na orbicie. Cel miał być jak najbardziej naukowy. Amerykańska Agencja Kosmiczna sprawdzała w ten sposób, czy jeden z kluczowych aspektów naszego życia będzie możliwy do umilenia nam długotrwałych lotów kosmicznych. Jako źródło swoich rewelacji Coller wskazał jeden z raportów, dokument, który rzekomo miał wyciec z kwatery NASA. Z opisu wynikało, że agencja stworzyła coś w stylu orbitalnej kamasutry złożonej z 10 różnych pozycji seksualnych, które były testowane w stanie nieważkości. Cztery z nich dało się nawet uskuteczniać bez elastycznych pasów czy dwuosobowych śpiworów, które u pozostałych musiały pomagać kochankom znaleźć się w odpowiedniej bliskości. Eksperymenty niezbędne do stworzenia tego raportu miały zostać przeprowadzone na wahadłowcu Columbia w misji STS-75 w roku 1996. Problem w tym, że cytowany dokument to zrobiona dla żartu fałszywka, którą opublikowano w prehistorycznych czasach internetów, czyli w roku 1989 na grupie dyskusyjnej, takiej usenetowej Alt Sex. NASA wyśmiała rewelację Collera i oskarżyła go o rozpowszechnianie miejskich legend, ale książka zyskała chwilową sławę. Czy autor dał się zrobić w konia, czy też z premedytacją użył tego protofejka w swojej książce? Moim zdaniem odpowiedź nasuwa się sama. Wspomniana misja miała na swoim pokładzie wyłącznie mężczyzn i tego nawet średnio rozgarnięty autor raczej by nie przegapił. Dlaczego zacząłem od tej historii? Trochę jako ostrzeżenie. Wszystkie tak zwane sprawdzone historie o astronautach uprawiających seks na orbicie, które co jakiś czas zdobywają internet, nie mają żadnego potwierdzenia w dokumentach naukowych, czy to NASA, czy innych agencji kosmicznych. Plotki tego typu pojawiają się od początku wysyłania misji mieszanych, czyli od czasu, gdy na radziecką stację Salut 7 wraz z dwoma kolegami trafiła Swietłana Sawicka, druga kobieta w kosmosie. Na zachodzie najbardziej łakomym kąskiem dla plotkarzy był z kolei lot małżeństwa astronautów Marka Lee i Jane Davis w misji wahadłowca Endeavour STS 47. O ewentualny seks tą parę dziennikarzy pytali o seks na orbicie. Dziennikarze pytali już na konferencji przed misją. Odpowiedź zarówno samych zainteresowanych, jak i NASA była zawsze taka sama. Nic takiego nie jest planowane. To oczywiście nic nie dało i podejrzenia, że to zrobili w kosmosie, pojawiają się do dzisiaj. Tymczasem orbitalny seks, czy to uprawiany prywatnie, czy w formie eksperymentu, byłby w warunkach dotychczas posiadanych statków czy stacji kosmicznych bardzo trudny, zarówno do zrealizowania, jak i do ukrycia. Zacznijmy od strony czysto technicznej. W stanie nieważkości wiele osób regularnie odczuwa mdłości, ma problemy z koordynacją ruchów i o wiele gorszą kondycją fizyczną. To wszystko nie ułatwia udanego aktu miłosnego. przez wspólne działanie mikrograwitacji i zasad opisanych przez pana Newtona. Trudno będzie o odpowiednie zsynchronizowanie się kosmicznych eksperymentatorów, a to przecież niezbędne do uprawiania tego procederu. Jednocześnie z tych samych przyczyn niezwykle łatwo będzie doprowadzić do kontuzji jednego lub nawet obojga kochanków. Generalnie z dużą dozą pewności można powiedzieć, że bez zablokowania potencjalnych kochanków jakimiś pasami, seks może być zwyczajnie niemożliwy. Wielce prawdopodobne, że dla udanego seksu niezbędne mogą być specjalne stroje bądź śpiwory, ale nie widać, żeby NASA czy inne agencje pracowały choć na poziomie koncepcji na czymś podobnym. Jedynym projektem tego typu, jaki kojarzę, jest prototyp stroju two-suit, zaprojektowany przez popularyzatorkę tego tematu Vannę Bonta. Jej strój wystąpił w kilku filmach dokumentalnych o kosmosie, ale przetestowany został tylko w niewielkim zakresie. W czasie parabolicznych lotów, w których czas przebywania w warunkach mikrograwitacji liczy się w sekundach. Ale nawet jeśli jakoś się ograniczymy, będziemy mieć przed sobą kolejne przeszkody. Seks nie bez powodu nazywa się czasem mało elegancko wymianą płynów, a to w kosmosie jest problematyczne. Wpuszczenie czy wydostanie się płynów fizjologicznych do atmosfery statku czy stacji kosmicznej jest nie tylko mocno niekomfortowe dla całej załogi, dla reszty załogi, ale może być i niebezpieczne, na przykład dla urządzeń elektronicznych. Choć tu ryzyko akurat może ograniczyć inny z problemów, obniżone w warunkach mikrograwitacji ciśnienie krwi. Ono może u niektórych powodować poważny spadek libido, a u astronautów problemy ze wzwodem. Oczywiście czyniąc z seksu przedmiot oficjalnego eksperymentu, można przed częścią rzeczy zabezpieczyć się przy pomocy wspomagającej taki akt ekipy. Ale takie coś ekstremalnie trudno byłoby ukryć przed publikacją. Dlaczego? Przeprowadzenie nawet bardzo prostego eksperymentu na orbicie poprzedza administracyjny kołowrotek ze spotkaniami rzeszy specjalistów z różnych dziedzin oceniających pod kątem bezpieczeństwa każdy jego element. Jeśli sprawa dotyczy załogi, wymagania rosną jeszcze bardziej, a wraz z nimi liczba osób oceniających czy prowadzących różne testy naziemne związane z tematem. Na orbicie nie byłoby zresztą prościej. Taki test musiałby się odbyć pod ścisłą kontrolą współtowarzyszy podróży i być kontrolowany przez specjalistów przebywających na Ziemi. Partnerzy musieliby zostać obwieszeni wieloma sensorami, zapewne filmowani, żeby to miało jakikolwiek naukowy sens. Robota dla ekshibicjonistów. Podsumowując, z dużym i graniczącym z pewnością prawdopodobieństwem możemy założyć, że na orbicie okołoziemskiej wciąż nikt się jeszcze nie kochał. Po prostu nie mamy jeszcze infrastruktury i zaplecza technicznego, który taką seksualną operację pozwoliłby sprawnie i skrycie przeprowadzić. Czy to się zmieni? Cóż, jeśli pojawią się komercyjne kosmiczne hotele orbitalne, na pewno znajdą się śmiałkowie chcący takich doznań spróbować. I zapewne wtedy dostaniemy odpowiedź, jak mocno mikrograwitacja ogranicza nas z orbitalnym seksem. Może się wtedy okazać, że na kosmiczne igraszki przyjdzie nam poczekać do czasu budowy baz na Księżycu lub Marsie, gdzie grawitacja jest znacznie słabsza od ziemskiej, ale jednak występuje w odczuwalnej formie. Na orbicie okołoziemskiej sytuację uratować mogłyby rotacyjne czy rotujące stacje ze sztuczną grawitacją, ale to wszystko wciąż daleka przyszłość. Niemniej, z naukowego punktu widzenia temat jest bardzo ciekawy. Jeśli chcemy rozwijać naszą bytność w kosmosie, konieczny do zbadania. Nie tylko od wspomnianej wyżej technicznej strony seksu, ale też, a może przede wszystkim, w kontekście kosmicznej prokreacji. Kosmos chcemy przecież kolonizować, a nie tylko na chwilę odwiedzić. Na razie z badań nad małymi organizmami żywymi, takimi jak myszy, szczury, małe japońskie rybki, jeżowce czy salamandry, tych badań prowadzonych głównie na stacjach kosmicznych, tej międzynarodowej i chińskiej, wynika, że mikrograwitacja może być źródłem poważnych problemów. Te mogą wystąpić jeszcze przed zapłodnieniem. W badaniach widać wyraźne obniżenie ruchliwości plemników i degradację ich jakości. Podobne problemy trapią w opinii wielu naukowców, nawet na większą skalę także komórki jajowe samic. Na etapie zapłodnienia często nie dochodzi do rozwinięcia się zapłodnionej komórki w zarodek, a nawet jeśli się uda, rozwijające się zarodki też mają dużo większą śmiertelność tam w kosmosie niż tu na Ziemi. Na każdym etapie pojawia się też więcej groźnych dla rozwoju zwierzęcia mutacji. Przyglądając się dotychczas prowadzonym testom, można dojść do niewesołej konkluzji, że im bardziej złożony organizm, tym gorzej sobie z tym wszystkim radzi. Niewesołej, ponieważ my należymy do grupy najbardziej złożonych organizmów występujących na tej planecie. Jednak prawdziwej skali zagrożenia wciąż nie znamy. Tych badań jest dramatycznie mało, a ich zakres jest z reguły bardzo zawężony. I tak naprawdę to w temacie kosmicznych wciąż potrzebujemy drastycznie uzupełnić naszą wiedzę. Używając języka wojskowego dla naszych długoterminowych planów kosmicznych, sam seks to poziom taktyczny, z którym lepiej lub gorzej sobie poradzimy. Ciąże to poziom strategiczny, bez których nie skolonizujemy innych planet. I z tą konkluzją Was zostawię. Dziękuję za uwagę.
Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.